Rozpoczynamy serwis informacyjny w Radiu Maryja. Polska oczekuje od prezydencji niemieckiej propozycji dotyczącej budżetu Unii Europejskiej. Kraje wspólnoty prowadzą negocjacje nad przyszłym budżetem oraz funduszem odbudowy. Kościołu niezgody jest tak zwany mechanizm warunkowości. Rządy w Warszawie i Budapeszcie nie godzą się na powiązanie unijnych środków z tak zwaną praworządnością. Polska i Węgry zapowiedziały weto. Obawy mają też inne kraje unijne. Eksperci zwracają uwagę, że w pojęciu tzw. praworządności można zawrzeć praktycznie wszystko. Europoseł Zbigniew Kuźmiuk zauważa, że weto ma zapobiec ubezwłasnowolnieniu poszczególnych krajów Unii Europejskiej. W ocenie polityka jest to kluczowa decyzja dla przyszłości Unii.
Sytuacja jest rzeczywiście trudna. Polska i Węgry zdecydowały się wziąć na siebie ciężar sprzeciwu, ale rzeczywiście moment jest fundamentalny dla przyszłości całej Unii i mówiąc szczerze, gdyby nie polskie i węgierskie weto, to być może za jakiś czas byśmy się dowiedzieli, że właśnie Unia Europejska, przyjmując to rozporządzenie i korzystając z niego bardzo hojnie, rozpoczęła proces rozpadu od środka.
W poniedziałek w Warszawie doszło do spotkania premierów Polski i Węgier. W ubiegłym tygodniu szefowie rządów obu krajów podpisali deklarację w Budapeszcie. Celem obu rządów jest przeciwdziałanie powstaniu mechanizmu, który nie tylko nie wzmocni, ale wręcz podważy zasadę praworządności w Unii poprzez zdegradowanie jej do roli narzędzia politycznego. Kwestia unijnego budżetu była tematem wtorkowego spotkania Rady Koalicji Zjednoczonej Prawicy, a posiedzenie Rady Europejskiej planowane jest na przyszły tydzień. Wolontariat ozdrowieńców to nowa forma pomocy osobom szczególnie narażonym na ciężki przebieg choroby COVID-19. O inicjatywie poinformowali we wtorek prezydent Andrzej Duda oraz minister rodziny Marlena Maląg. Więcej na ten temat Zuzanna Dąbrowska.
Wspieraj seniora to akcja uruchomiona na początku października. W jej ramach wolontariusze chcący pomóc seniorom pozbawionym wsparcia bliskich mogą wesprzeć osoby starsze w realizacji codziennych potrzeb. Do tego celu powołano Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. Teraz rusza nowa forma pomocy skierowana do osób przebywających w domach pomocy społecznej, które od miesięcy pozostają zamknięte. Rządzący zachęcają, aby ozdrowieńcy, czyli osoby, które przeszły koronawirusa i wytwarzają przeciwciała, zgłaszali się do pomocy właśnie w DPS-ach. Chodzi przede wszystkim o wsparcie psychologiczne, rozmowę i spędzenie czasu. Samotność i poczucie opuszczenia to bolączki, które narastają wraz z kolejnymi tygodniami epidemii. Zachęcamy ozdrowieńców do oddawania osocza. Nie jest to jednak jedyna forma pomocy, w którą mogą być zaangażowane akurat te osoby, wskazuje prezydent Andrzej Duda.
Skontaktowałem się z panią minister, prosząc i proponując możliwość włączenia się właśnie ozdrowieńców do akcji wspierania seniorów w sposób bardzo specyficzny. Dlatego, że ozdrowieniec przeszedł chorobę, ozdrowieniec nie wykazuje już żadnych objawów chorobowych, ozdrowieniec sam nie zachoruje drugi raz na koronawirusa do czasu, dopóki ma przeciwciała i też nikogo nie zarazi. Dlatego można powiedzieć, że ozdrowieniec z punktu widzenia osób, w stosunku do których ta obawa zachorowania na koronawirusa i jego niebezpieczeństwa jest wysoka, jest osobą bezpieczną.
Osoby, które właśnie jako ozdrowieńcy chcą zaangażować się w pomoc, mogą wchodzić na stronę internetową www.wspierajseniora.pl. Tam można znaleźć specjalną zakładkę, w której umieszczono wszystkie informacje, a także ankietę do wypełnienia. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku przejął od PKN Orlen szpital tymczasowy dla pacjentów z COVID-19. Pierwsi chorzy zostaną przyjęci do placówki w ciągu kilku dni. Do szpitala tymczasowego w Płocku będą trafiali pacjenci z całego Mazowsza, a być może także z regionów ościennych. Przygotowano 200 łóżek. Prezes Orlenu Daniel Obajtek powiedział, że szpital jest w pełni przygotowany. Został zbudowany z modułowych elementów w przeciągu 3 tygodni. Koncern przekazał też medykom karetkę, która będzie dowozić pacjentów do placówki.
Praktycznie będąc tu 2 tygodnie temu, mówiłem o 12 dniach. 12 dni powstał szpital na 100 łóżek. Drugie generalnie około 10 dni, drugie generalnie 100 łóżek. W sumie szpital dysponuje 200 łóżkami. Również przekazaliśmy karetkę, która będzie dowozić pacjentów.
Szpital tymczasowy dla pacjentów z koronawirusem w Płocku powstał na terenie Centrum Badawczo-Rozwojowego PKN Orlen. To nie jedyna placówka, która powstaje przy udziale koncernu. Drugi szpital budowany jest w Ostrołęce. Placówka będzie ukończona do 20 grudnia. Orlen angażuje się w pomoc od początku pandemii. Spółka przeznaczyła 120 milionów złotych na zakup sprzętu, odzieży ochronnej oraz karetek. A Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek o nieco ponad 9 tysiącach nowych zakażeń COVID-19. Zmarło 449 osób. Gaz-System podpisał już wszystkie umowy z wykonawcami prac budowlanych w części lądowej i morskiej projektu Baltic Pipe. Operator poinformował, że ma komplet decyzji administracyjnych i pozwoleń dla tego projektu. Układanie podmorskiego odcinka ma ruszyć latem przyszłego roku. Baltic Pipe to strategiczny projekt, który ma utworzyć nową drogę dostaw gazu ziemnego z Norwegii do Polski. Wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki podkreśla, że każdy kolejny krok, jak podpisanie umowy z wykonawcami, jest ważnym wydarzeniem. Polityk dodaje, że magistrala musi powstać przed zakończeniem kontraktu jamalskiego.
Gazociąg Baltic Pipe musi powstać przed upływem kontraktu na dostawy gazu z Rosji. Po to, żeby Polska mogła w sposób bezpieczny, stabilny zakontraktować dostawy ze złóż na Morzu Północnym, ale no i oczywiście, żeby nasz kraj miał gazową magistralę w postaci gazociągu Baltic Pipe, którym ten gaz do Polski będzie mógł dopłynąć. To jest inwestycja strategiczna dla Polski, dlatego powinna być pod szczególnym nadzorem i każdy kolejny krok musi przybliżać nas do suwerenności energetycznej.
Uruchomienie gazociągu Baltic Pipe planowane jest na 1 października 2022 roku. Gazociąg będzie mógł przesyłać 10 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie do Polski. Nasz kraj może być hubem gazowym dla Europy Środkowo-Wschodniej. Prokuratorzy IPN złożyli wniosek o uchylenie immunitetu Józefowi I., byłemu sędziemu Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Obecnie jest on sędzią Sądu Najwyższego. Grozi mu zarzut bezprawnego skazania w 1982 roku 21-letniego robotnika Leszka W. za kolportowanie ulotek wymierzonych we władze PRL. W ocenie śledczych IPN-u była to zbrodnia komunistyczna. Wniosek prokuratorów Instytutu do Sądu Najwyższego jest efektem prowadzonego od 2018 roku śledztwa w sprawie bezprawnego pozbawienia wolności działaczy opozycji antykomunistycznej. Wszczęto je po zawiadomieniu o przestępstwie złożonym przez Stowarzyszenie Związek Młodych Adwokatów i Osobę Prywatną. Działania oskarżonego nie stanowiły przestępstwa. Taką konstatację potwierdził też Sąd Najwyższy w 1992 roku, mówi prokurator Andrzej Pozorski, dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Wedle oceny prokuratora wydany wyrok w stosunku do pokrzywdzonego było formą polityki represyjnej wobec działaczy opozycyjnej. Z jednej strony miał on ukarać tą osobę, która jak gdyby w jakiejkolwiek formie przedstawiała swoje niezadowolenie panującej sytuacji prawno-politycznej, a z drugiej strony właśnie bardzo ten wysoki wyrok, bo ta osoba została skazana na 3 lata pozbawienia wolności, miała taki cel odstraszający w stosunku do innych działaczy.
Prokuratorzy IPN ocenili, że postępowanie Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego przeciwko Leszkowi W. było nierzetelne. Nadużyto w nim instytucji trybu doraźnego i nie uwzględniono okoliczności przemawiających na korzyść oskarżonego. Śledztwem IPN objęto także innych byłych sędziów tego sądu. Obecnie w sądach dyscyplinarnych na rozpatrzenie oczekuje 15 wniosków o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej byłych sędziów i prokuratorów Wojskowego Wymiaru Sprawiedliwości okresu stanu wojennego. Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie Izby Dyscyplinarnej Polskiego Sądu Najwyższego zostanie wydana 18 marca przyszłego roku, ogłosił we wtorek na koniec rozprawy w Luksemburgu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Podczas rozprawy Komisja Europejska podtrzymała swoją skargę złożoną na nasz kraj. Według niej nowy system nie zapewnia niezależności i bezstronności Izby Dyscyplinarnej. Polska stoi z kolei na stanowisku, że nie ma podstaw do podważania niezależności Izby. Reformę w polskim sądownictwie broniła wiceminister sprawiedliwości Anna Dalkowska. Polityk mówiła m.in., że jest czymś oczywistym, iż przedmiotem postępowania dyscyplinarnego w naszym kraju nie może być treść orzeczenia wydanego przez sędziego. Polska od początku wskazuje, że TSUE nie ma kompetencji w zakresie określania ustroju sądownictwa w państwach członkowskich, wskazał wiceminister Marcin Romanowski.
To są kwestie, które pozostają w dyspozycji w obszarze kompetencji wyłącznych państwa. To jest kwestia naszej suwerenności i w naszej ocenie ingerowanie przez TSUE, tak samo jak przez inne organy, Komisję Europejską czy Parlament Europejski właśnie w te obszary, jest absolutnie niedopuszczalne, jest nielegalne, łamie traktaty i narusza to, na co się umawialiśmy w ramach Unii Europejskiej, podważa zaufanie do Unii, którą chcemy współtworzyć.
Po wtorkowej rozprawie wiceminister Anna Dalkowska powiedziała, że wystąpienia przedstawicieli Komisji Europejskiej i państw Unii w TSUE były manifestami politycznymi, które nie mają żadnego uzasadnienia w merytorycznej ocenie wprowadzonych w Polsce przepisów. Przypomnijmy, TSUE w kwietniu tymczasowo nakazał zawieszenie regulacji, które są podstawą działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych sędziów. Izba zastosowała się. To był serwis informacyjny w Radiu Maryja.